Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Bożym Słowem, czyli z samym Bogiem, bo to przecież Słowo Boże jest żywe i skuteczne, bo jest to Słowo Boga. I dlatego pochylając się nad tym Słowem, nie traktujemy tego Słowa jak jakąś martwą literę, ale to jest Słowo żywe, skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli ludzkiego serca. I czytając to Słowo, spotykamy się z Bogiem. Bóg jest obecny w swoim Słowie. Bóg jest obecny pośród nas i chce, byśmy wchodzili w relacje z Nim, byśmy spotykali się z Nim w Jego Słowie. Słowie, które nie jest łatwe zawsze, bo ono, choć jest Bożym Słowem i skierowanym do każdego człowieka, to jednak powstało w określonym momencie historii, w określonym języku, kulturze. I to sprawia, że aby dobrze zrozumieć, na tyle, ile Bóg pozwala nam to Słowo zrozumieć, trzeba też wchodzić właśnie w kontekst, który towarzyszył powstaniu tego Bożego Słowa, znaczy spisaniu Bożego Słowa, bo Słowo Boże jest odwieczne, chodzi tylko o to spisanie Bożego Słowa. Bóg, też już kiedyś to powiedziałem, wchodząc w ludzkie Słowo, byśmy mogli to Słowo przyjąć, no w jakiś sposób się ograniczył, zamknął się, bo ludzkie Słowo nie jest w stanie do końca wyrazić tego, kim jest Bóg. To jest to, co święty Tomasz z Akwinu mówił, że więcej o Panu Bogu nie mówimy, niż mówimy. I kiedy pochylamy się nad Bożym Słowem, trzeba sobie z tego jasno zdawać sprawę, że to Słowo nie mówi nam wszystkiego o Panu Bogu, bo Słowo jest tylko ludzkie, a Bóg przekracza to, co ludzkie. Moje myśli nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami. Czytamy u proroka Izajasza. Możemy powiedzieć nawet trochę dalej, moje słowa nie są waszymi słowami. Moje słowo jest większe. I to, co święty Paweł nam mówi, że tutaj poznajemy niejasno. Dopiero kiedy staniemy przed Panem Bogiem twarzą w twarz, poznamy w pełni. Właśnie kiedy pochylamy się nad Bożym Słowem, nad Pismem Świętym, to nam gdzieś powinno towarzyszyć, że poznajemy tutaj niejasno. To nas oczywiście nie zwalnia z tego, byśmy przestali czytać Boże Słowo, bo skoro nie poznam Go do końca, nie zrozumiem do końca, to po co czytać? Ale na tyle, na ile mogę, na ile Bóg mi pozwala, mam to Boże Słowo tutaj na ziemi już przyjmować. Bo to Słowo mówi mi o Bogu, mówi o mnie samym, mówi o tym, kim jestem w oczach Pana Boga, czego Bóg ode mnie i dla mnie chce, dlatego mam to Boże Słowo ciągle poznawać. I nawet to, co robimy, pochylając się nad księgami Starego Testamentu, które były skierowane przede wszystkim do tego pierwszego narodu wybranego, do Żydów, to nawet to Słowo nieustannie nam mówi wiele rzeczy. Doświadczamy tego, kiedy przyglądamy się temu Bożemu Słowu. I w naszych ostatnich rozważaniach pochylamy się nad Księgą Liczb. Przypomnę tutaj szybciutko, że hebrajski tytuł ma całkiem inny sens, całkiem inne znaczenie. Brzmi on w przekładzie na język polski na pustyni. Księga Liczb kojarzy nam się, jak to już tutaj też zauważyłem, właśnie tylko z jakimiś spisami, wyliczeniami. W tym pokoleniu było tylu ludzi, w tym pokoleniu tylu i tak dalej, i tak dalej. To się nam kojarzy jak z jakąś tylko matematyką, z jakimiś spisami ludności. Natomiast ten hebrajski tytuł na pustyni pokazuje nam, że tu chodzi o lud, który jest w drodze, który jest na pustyni, zdany na Pana Boga. Bo na pustyni człowiek właściwie nie jest w stanie nic wymyślić. Ani wody, ani pożywienia. Możesz szybko się zgubić. Kwestia chociażby tego, co nazywamy fatamorganą, jakimiś przywidzeniami. I na pustyni ten naród wybrany jest zdany na Pana Boga. To Bóg nim kieruje, Bóg go prowadzi, Bóg daje temu ludowi wodę, pożywienie, o czym czytaliśmy już też w Księdze Wyjścia. I na pustyni naród wybrany doświadcza tego, kim jest dla Pana Boga. Doświadcza tego, że rzeczywiście jest ważny w oczach Pana Boga. Że choć pustynia jest trudnym doświadczeniem, To jest to, co Żydzi ciągle gdzieś wracają w swoich myślach do Egiptu, choć pracowaliśmy, to jednak mieliśmy chleb, cebulę do jedzenia, nie musieliśmy się o to martwić. Choć ta pustynia jest trudnym doświadczeniem dla Izraela, to jednak jest doświadczeniem Pana Boga. I to też nam pokazuje jasno, że choć w naszym życiu czasami przychodzą, czy doświadczamy czegoś trudnego, czegoś, co wydaje nam się przerastać nasze siły, wobec czego jesteśmy bezradni, nie jesteśmy w stanie nic wymyślić, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to tak naprawdę możemy jedną rzecz zrobić. Powierzyć siebie Panu Bogu, tak jak Izrael na pustyni. Był zdany na Pana Boga. To doświadczenie pozwoliło im zobaczyć, że to Bóg jest ich mocą i siłą, że ich znaczenie wypływa z tego, że są narodem Boga. I to też jasno nam mówi, że nasze znaczenie wynika właśnie z tego. Jestem Boży, należę do Boga. On jest moim Panem. I dlatego jakiekolwiek trudne doświadczenia, choć właśnie trudne, choć wystawiają na próbę naszą wiarę, nasze zaufanie do Pana Boga, to jednak przywołanie doświadczenia pustyni, które mieli Izraelici, pokazuje, że ja nigdy nie jestem sam. Nawet jeżeli wydaje mi się, że Bóg mnie opuścił, że Bóg się mną nie interesuje, że właśnie jestem na jakiejś tam pustyni, nie wiem, co zrobić, w którą stronę iść, nic nie jestem w stanie zrobić, by to położenie swoje zmienić, to wtedy mogę zrobić jedną rzecz. Mogę rzeczywiście zawierzyć siebie Panu Bogu. Mogę Go słuchać, bo On mnie z tej pustyni wyprowadzi. Tak jak Izrael, to co chociażby w tych pierwszych dwóch rozdziałach, które mówiliśmy i na początku trzeciego, któremu się przyglądamy, ciągle czytamy. Pan powiedział, ja jestem Pan, należą oni do mnie. Bóg ciągle to podkreśla, że posłuszeństwo temu, co On mówi, prowadzi Izrael przez pustynię. Pan powiedział do Mojżesza, jeżeli słuchają, robią krok do przodu, przemierzają pustynię. To jest bardzo ważne, by to gdzieś w nas też z tej Księgi Liczb pozostało. Posłuszeństwo Panu Bogu przeprowadza przez pustynię, przez trudne doświadczenia. Nawet kiedy nie widzimy końca tej pustyni, nie widzimy granic tej pustyni, posłuszeństwo Panu Bogu krok po kroku zbliża nas do wyjścia z tej pustyni. I dlatego Mojżesz, przyjmując słowo Pana Boga i przekazując je dalej Izraelitom, okazuje Bogu posłuszeństwo. I chce, by Izraelici czynili to samo, by przemierzali pustynię. By ta pustynia ich nie pochłonęła, te różne trudności, kłopoty, by nas nie pochłonęły, ale byśmy przeszli przez pustynię do ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej. Byśmy mogli doświadczyć właśnie tego, co doświadczyli Izraelici. Pustynia, droga przez pustynię prowadzi do ziemi obiecanej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Wracamy do tekstu Księgi Liczb. Zaczęliśmy przyglądać się trzeciemu rozdziałowi tej księgi. Mówiliśmy już o spisie kapłanów, lewitów, o wyborze lewitów. I od wersetu 14 tego trzeciego rozdziału rozpoczyna się takie dokładne wyliczenie lewitów. I zaczyna się ono właśnie od słów: Pan powiedział do Mojżesza na pustyni Synaj: przeprowadź spis lewitów według ich rodzin i rodów. Bóg mówi, Izrael słucha. Słuchając, Pana Boga przemierza pustynię. Zbliża się do ziemi obiecanej. Werset 16 mówi, Mojżesz spisał ich zgodnie z poleceniem Pana. To jest bardzo ważne określenie w Księdze Liczb. Zresztą, tak jak w poprzedniej, czy w Księdze Kapłańskiej, Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg mówi, naród wybrany, Izrael słucha. To posłuszeństwo Panu Bogu zapewnia im życie, zapewnia im przetrwanie na pustyni. I Mojżesz, spisując lewitów, w wersecie 17 wymienia synów Lewiego. Gerszon, Kehat i Merari. I potomkowie Gerszona, jak czytamy w wersecie 22, ich liczba wynosi 7500 mężczyzn powyżej jednego miesiąca życia. I jak powiedzieliśmy już wcześniej, że ten spis też prowadzi do tego, że poszczególne pokolenia tych synów Lewiego mają określone zadanie wobec kultu, wobec oddawania czci Panu Bogu. Dlatego werset 25, mówiąc o Gerszonitach, czyli potomkach Gerszona, syna Lewiego, mówi: w namycie spotkania pozostawały pod opieką Gerszonitów święte mieszkanie oraz namiot i jego przykrycie, a także zasłona, która zwisała przy wejściu do namiotu spotkania. Mieli troszczyć się też o zasłonę dziedzińca i zasłonę zakrywającą wejście na dziedziniec, otaczający święte mieszkanie i ołtarz, a także o sznury potrzebne do wszelkich prac. Ten spis ludności służy więc też jasnemu określeniu, co poszczególni potomkowie synów Lewiego mają robić, za co są odpowiedzialni. Potem mamy synów Kehata i werset 31 trzeciego rozdziału mówi: powierzono im staranie o arkę, stół, świecznik, ołtarze i potrzebne do służby święte naczynia, a także o zasłonę i jej obsługiwanie. I wreszcie potomkowie Merariego, trzeciego syna Lewiego. Obowiązkiem Merarytów była troska, werset 36, troska o deski świętego mieszkania, poprzeczne drążki, słupy wraz z podstawami, cały sprzęt do tego przynależny i jego obsługa, nadto słupy otaczające dziedziniec, ich podstawy oraz paliki i sznury. Synowie Lewiego zapewniają więc taką obudowę kultu świątynnego. Kult w takim sensie ścisłym sprawują synowie Aarona. Oni składają ofiary. Ale by móc składać ofiary, no, potrzebni są inni, którzy zapewniają funkcjonowanie tego wszystkiego. I mamy Gerszonitów, którzy dbają o namiot spotkania, o wszystkie jakieś tkaniny. Potem mamy Kehatytów, którzy znowu o sprzęty dbają. I Meraryci, którzy dbają o te wszystkie jakieś takie drewniane sprzęty, by było czym ten namiot rozbić i tak dalej, i tak dalej. I to pokazuje, że rzeczywiście potrzeba sporo ludzi, którzy włączą się w to, by ten kult Boży był sprawowany tak, jak trzeba. I to też nam jasno mówi jedną rzecz. Jesteśmy ludem kapłańskim. Święty Piotr nam w swoim liście to bardzo wyraźnie przypomina. I wskutek tego my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze świątynie. Można by taką pewną analogię odnieść. Tutaj kapłani, tak jak w Izraelu, synowie Aarona sprawują kult w sensie ścisłym, składają ofiarę, kapłani sprawują mszę świętą, składają ofiarę, ale my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, gdzie jest ta ofiara składana, na czym, w jakich warunkach, w jakim otoczeniu. Jako lud kapłański jesteśmy zaproszeni do składania w ofierze Panu Bogu swojego życia, ale też do dbania o to, w jakich warunkach ta ofiara jest rzeczywiście składana. I tutaj dla mnie takim bardzo dobrym zwyczajem jest chociażby to, że są parafie, gdzie poszczególne rodziny przygotowują świątynię na niedzielę. Że to nie jest tylko kwestia tam dwóch, trzech osób czy więcej, prawda, które tylko to robią, ale rzeczywiście poszczególne rodziny parafii są włączone w przygotowanie świątyni. To też jasno pokazuje, że to jest sprawa nas wszystkich. Że każdy może przyczynić się do tego, jak ta świątynia wygląda, do tego, w jakich warunkach ta ofiara mszy świętej jest sprawowana, jest składana. Jesteśmy ludem kapłańskim, w sensie składania ofiary ze swego życia, ale też tym ludem, można by powiedzieć, nawiązującym do lewitów, którzy troszczyli się o to, w jakich warunkach synowie Aarona będą sprawowali kult, będą składali ofiary. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Bo tak jak mówiliśmy o tych wcześniej, o sprzętach, jakie one mają być, z czego zrobione i tak dalej, że to wszystko ma być z najlepszego materiału, w najlepszym gatunku dla Pana Boga. Właśnie to, że lewici dbają o te poszczególne rzeczy związane ze sprawowaniem kultu, że to wszystko ma być rzeczywiście na najwyższym poziomie, to nam pokazuje też potrzebę naszej ciągłej troski o nasze świątynie. Bo one były wyrazem tego, że tam dzieją się Boże sprawy. Wskutek tego, to jak wyglądają nasze świątynie, jest to wyrazem naszej wiary. Wiary w Pana Boga, tego, kim On dla nas każdego dnia jest. Zapraszam i zachęcam do zapoznania się z ostatnią częścią trzeciego rozdziału Księgi Liczb, mówiącym o wykupie pierworodnych i mam nadzieję, że też przyjrzymy się dokładniej poszczególnym rodom wywodzącym się od synów Lewiego. O tym już mówi czwarty rozdział Księgi Liczb. Szczęść Boże!